przy telefonie redaktor Michał Karnowski w sieci, w polityce, w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Ale czy dobry wczoraj Sąd Najwyższy, Izba Pracy Sądu Najwyższego wydała wyrok? Co twoim zdaniem i zdaniem komentatorów w polityce, w sieci i w Polsce to oznacza?
No, jak analizujemy, to widzimy, że jest to takie może niedobre pożegnanie pani prezes Małgorzaty Gersdorf. To jej dzieło, jej ludzie, jej izba zostawia nas, odchodząc niedługo już na emeryturę, z sądownictwem rozbitym, rozwalonym i z państwem polskim bardzo osłabionym, bo istotą tego wyroku jest to, że demoluje się rolę Trybunału Konstytucyjnego. Izba Pracy Sądu Najwyższego przyznała sobie uprawnienia do oceny ustaw. Nie ma tych uprawnień. Izba Pracy Sądu Najwyższego przyznała sobie prawo do uznawania, czy inna izba tego sądu, tutaj chodzi o dyscyplinarną, jest niezależna, może normalnie funkcjonować. Przyznała sobie prawo do oceny prawidłowości działania organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Nie ma do tego prawa. To zresztą, że ta rada działa dobrze, orzekł już Trybunał Konstytucyjny, ale też Izba Pracy Sądu Najwyższego dała wszystkim absolutnie sędziom w Polsce prawo do oceny, czy ten sędzia, który sądził poprzednią sprawę, jest sędzią dobrze umocowanym, jest sędzią wybranym właściwie, czy ta sprawa w ogóle jest kontynuowana. Katastrofa dla takiej codzienności, jeśli chodzi o orzekanie w wymiarze w sądach polskich. Wreszcie ta Izba Pracy Sądu Najwyższego przyznała też wszystkim sędziom w Polsce prawo do uznawania takich wytycznych, jakichś wypowiedzi tak naprawdę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za nadrzędne w stosunku do polskiej konstytucji. No jest to zatem atak na zwykłego człowieka, bo pewność, że sądownictwo działa, że jego sprawa będzie rozpatrzona, traci. Jest to atak na polską demokrację, bo uprawnienia parlamentu są demolowane, są niszczone, są osłabiane. Jest to atak na polską suwerenność, dlatego że nagle się okazuje, że byle, nawet nie wyrok, ale jakiś komentarz TSUE ma być ważniejszy niż polska konstytucja. Ja mam nadzieję, że to jest taki apogeum, taki szczyt tego szaleństwa, które owładnęło część polskiego świata sądowniczego. Szaleństwa, które najlepiej chyba widać w tym, że bezwstydnie noszą polityczne plakaty z napisem Konstytucja. Bezwstydnie absolutnie i że bezwstydnie na jednej demonstracji spotykają się ze swoim podsądnym. I jakby źle nie myśleli o tej reformie sądownictwa, to tego prawa robić nie mają, tego czynić nie mogą. No i mam taką nadzieję, że jest już tak źle, że będzie tylko lepiej.
A jakie będą twoim zdaniem konsekwencje tego wyroku?
No, konsekwentnie to będą właśnie takie, że będzie jakby pogłębienie tego chaosu. No, innymi słowy, ci sędziowie, którzy są rozgrzani politycznie, będą to brali na poważnie. Niewiele da się tak naprawdę zrobić. Znaczy, można apelować do rozsądku sędziów, można prosić Polaków, żeby dalej popierali reformę wymiaru sprawiedliwości, ale jeżeli Sąd Najwyższy stwierdza, że on sobie pewne uprawnienia przypisuje i taki wyrok wydaje, no to on jak gdyby nie jest ważny, ale też nie bardzo wiadomo, kto ma stwierdzić, że nie jest ważny. Tak, znaczy prawnicy mówią, Sąd Najwyższy nie ma prawa zajmować się tym, czy ustawa jest dobra, czy zła. Tego nie ma nigdzie w polskiej konstytucji, nigdzie w polskim wymiarze sprawiedliwości. To się pojawiło jedynie w stwierdzeniu TSUE, że Sąd Najwyższy w Polsce powinien rozstrzygnąć pewne sprawy, które w tych pytaniach prejudycjalnych się pojawiały, ale przecież to nie oznacza, że Sąd Najwyższy może zrobić coś, na co nie pozwala mu polska konstytucja, więc mamy z takim z podeptaniem polskiej praworządności. Polską praworządność w tej chwili, w mojej ocenie, depcze właśnie Sąd Najwyższy i to, co zrobiono wczoraj, jest takim jeszcze przytupem na tym deptaniu. Być może to jest też ważny dla nas wszystkich sygnał, że popierając reformę wymiaru sprawiedliwości, ci, którzy popierali, no, czyniliśmy słusznie, bo rzeczywiście mamy tam do czynienia z jakimś pomieszaniem, z poplątaniem. Niepraworządność, niesprawiedliwość, niebezstronność sędziowska jest tam kluczowa. Jeden z komentatorów portalu w polityce.pl napisał, że to są takie ludziki, prawda, przebrane na fioletowo. Ci, którzy ten wyrok wydali, kompletnie pomieszany z poplątaniem. I ja też miałem podobne wrażenie. Nawet pewien styl wydania tego wyroku był zaskakujący. To takie było, jakby gdzieś w sądzie powiatowym przed wojną ktoś o kradzież kury coś rozstrzygał. Zero jakiejś powagi, zero zrozumienia, że mówi się do opinii publicznej, że to jest coś ważnego. Byłem tym zszokowany.
To mówi Michał Karnowski, ale jeżeli ktoś otworzy na czwartej stronie dzisiejszą Gazetę Wyborczą, to przeczyta: PiS funduje nam anarchię, pisze Ewa Iwanowa. Sąd Najwyższy rozpoczął w czwartek generalne porządki. Niemal każdy prawnik od dawna wiedział i czuł to przez skórę, ale teraz już mamy prawomocny wyrok Najwyższego Sądu w kraju ostatecznie przesądzający, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, że nowa KRS, która pomogła prezydentowi obsadzić Izbę, nie jest bezstronna i niezależna od władzy. Wyrok Sądu Najwyższego, jak każdy wyrok, może się komuś nie podobać, może go krytykować, ale jest ostateczny i w pełni wykonalny. Jak wykonalny? Co można zrobić?
No ja nie jestem prawnikiem, ja powtarzam, no mam do czynienia z sytuacją, w której prawnicy, eksperci mówią, tego wyroku być nie powinno, to nie jest tak, że Sąd Najwyższy ma prawo zdemolować ustawy. To on nie jest od tego jest Trybunał Konstytucyjny, a on orzekł, że te ustawy są prawomocne. Dwa, według Gazety Wyborczej zawsze demolowaniem jest wszystko, co jest próbą naprawy, bohaterską, często dzielną i często przy przemyśle pogardy współtworzonym przez bardzo wiele mediów. Ludzie, którzy coś w Polsce chcieli zrobić, tego przemysłu pogardy doświadczają, a często ludzie prawicy się do tego też przyłączają wskutek różnych małych zawiści i złości. Ale zostawmy. Ci, którzy tę reformę podjęli, dobrze uczynili i myślę, że będą kontynuowali tą pracę. No i trzeci element. Trochę jeszcze jest to puenta do też na dyskusji o wetach lipcowych, tak? O tym, jak wtedy należało postąpić, bo co było efektem tamtej korekty? No, efektem było, że w Sądzie Najwyższym zostali ludzie, którzy teraz wydali taki wyrok. Czyli to przekonanie, ten niepokój niektórych, że jeżeli się zostawia w reformowanej instytucji no, płacie nieruszone, to one prędzej czy później wyłażą na wierzch i robią swoje. I to się dokonało. To znaczy nie było jednoznacznego przecięcia tej ciągłości personalnej w Sądzie Najwyższym. Niektórzy sądzili, jak rozumiem, że doczekamy, że przejedziemy. No nie doczekaliśmy, nie przejechaliśmy, ponieważ Izba Pracy Sądu Najwyższego, ten bastion pani prezes Gersdorf, po prostu dokonał tak naprawdę swoistego zamachu na polską praworządność i teraz będą się tym podpierali, będą tym machali. Nie wiem, być może jakieś ponowne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w jakiejś formie może to przeciąć, rozstrzygnąć, ale to już muszą prawnicy.
I o prawników o to w dzisiejszym poranku zapytamy. Marek Ast, poseł PiS-u, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, będzie gościem Radia Wnet. Zobaczymy, jaka jest reakcja polityków i prawników Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego odchodzi na emeryturę, ale to się zdarzy w kwietniu.
Tak, absolutnie. No ale w takim kalendarzu, prawda, politycznym to jest tuż za rogiem. Pamiętajmy, że mamy wybory prezydenckie i ja już wyraźnie widzę, że opozycja, zwłaszcza ta totalna, szuka takich miejsc, w których może podpalić, tak? W których chce, w których można stworzyć wrażenie, że sytuacja w kraju jest jakoś niezwykła, niedobra, niebezpieczna. I to chyba jest jeden z tych elementów, które są tutaj podpalane właśnie.
I taka sprawa też dotyczy prezesa NIK-u Mariana Banasia. Twoim zdaniem, jak ona powinna zostać rozwiązana? Jak oceniasz postawę prezesa Najwyższej Izby Kontroli?
Znaczy przede wszystkim ja nigdy mu nie odbierałem prawa do obrony. Nawet w tygodniku sieci drukowaliśmy opinię pana Romualda Szeremietiewa, który zaświadczał, że to jest człowiek dzielny, tak jeśli chodzi o okres komunistyczny, o walkę z mafiami VAT-owskimi już w tym ostatnim okresie. No i że zdaniem pana Szeremietiewa tutaj pan Banaś te wyliczenia, które pokazuje, no pokazuje w sposób przekonujący. Słuchałem też z zainteresowaniem tego, co pan prezes Banaś mówi, ale wydaje mi się, że już jest jakiś moment, w którym możemy pewne rzeczy ocenić. No mamy dwa elementy, które moim zdaniem są tutaj rozstrzygające. Pierwsze, jednak bardzo taki moralny, nieciekawie charakter tego biznesu prowadzonego w Krakowie, w kamienicy należącej do pana Banasia. Rozumiem, tego faktu nikt nie zanegował, a on jest moim zdaniem dla takiej właśnie etycznej oceny moralnej fundamentalny. I to jest tak, że jeżeli by pan Banaś, będąc politykiem na tym stanowisku, przechodził tam przypadkiem, to ma problem. A jak to się dzieje w jego kamienicy i też być może przypadkiem albo przy jego niewiedzy, to też ma problem. Tego się zdjąć jak gdyby nie da, bo takie są standardy na tak wysokich stanowiskach. Po drugie, mamy raport CBA, doniesienie do prokuratury i decyzję prokuratury o wszczęciu postępowania. To jest bardzo mocny element. Oczywiście pan Banaś może powiedzieć, ale o co chodzi? Pan Kwiatkowski był pod zarzutami, wszyscy wiedzieli, wszyscy słyszeli, jak być może ustawia przetargi i nic, włos mu z głowy nie spadł. No ale to jest właśnie ten inny standard, który jest traktowany na serio. No moim zdaniem warto to docenić w tym obozie Zjednoczonej Prawicy, w którym to takich ludzi się jednak prosi o to, żeby odeszli, nawet wtedy, gdy jest to bolesne. Nawet wtedy, gdy to dotyczy naprawdę tego kręgu wewnętrznego w jakimś mierze. I tutaj ta postawa PiS-u jest jednoznaczna, moim zdaniem słusznie. No ale cóż, pan Banaś wydaje się, że te słowa, które mówił, wypowiadał o tym, że dobro państwa, dobro obozu jest dla niego najważniejsze, że może tak nie do końca na serio brał. On się powoływał też na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w swoim wystąpieniu. To jakoś bardzo mnie zabolało, bo miałem takie poczucie, że gdyby żył świętej pamięci prezydent Kaczyński z nami dzisiaj, to pewnie raczej powiedziałby odejść, bo to jest ten moment, to jest taka sytuacja. Nie ma wyjścia. To znaczy pan Banaś moim zdaniem moralnie już mocy do sprawowania funkcji prezesa NIK-u efektywnie nie ma. Wypisał się moim zdaniem z obozu Zjednoczonej Prawicy, wyszedł z niego niejako. No i stoi przed taką opcją, no, że będzie po prostu ten obóz niszczył. Musi mieć tą świadomość, że jakby im dłużej trwa, tym bardziej niszczy, tym bardziej destruuje. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Ja takie mam też poczucie, że opinia publiczna jest mądrzejsza niż sądzimy, że ci, którzy mówią ha, 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 będzie gniło, to PiS zniszczy, to PiS wykończy, może nie mają racji. Dlatego, że tak by się działo, gdyby rzeczywiście obóz Zjednoczonej Prawicy nie wyciągał konsekwencji, nie mówił, że prosi pana Banasia, domaga się jego odejścia, a mówi. I ja sądzę, że opinia publiczna to doceni, że to nie jest tak, że to jest jakiś element taki już całkowicie PiS niszczący.
To jeszcze jeden komentarz do rozmaitych wystąpień Donalda Tuska, który wkroczył z pełnym impetem do polskiej polityki, obrażając między innymi prezydenta Andrzeja Dudę.
Tak, obrażając też Donalda Trumpa, bo to nie polska polityka, ale jednak coś jest nie tak, powiem państwu szczerze. Rozmawiałem wczoraj z moim też kolegą Piotrem Semką i obaj jakby dostrzegamy, że jakaś taka dziwna nerwowość jest u Donalda Tuska, że być może jest jednak rozczarowany tym, że nie wszedł, czy nie udało mu się może tak też było wejść do wyścigu prezydenckiego w Polsce, że być może ta funkcja szefa Europejskiej Partii Ludowej, jak przyjrzał się bliżej, to wcale nie jest coś tak fajnego. Bez wątpienia jest to jakaś utrata już nawet nie kompasu takiego politycznego, nie takiego słuchu społecznego, ale takich elementarnych zupełnie cech i przymiotów, które czynią człowieka w miarę bezpiecznym w przestrzeni publicznej. To, co Tusk robi coraz częściej, moim zdaniem, ściąga na niego ryzyko memoizacyjne. Tematy do memów, tematy do żartów, gdzieś jakieś takie stopniowe, krok po kroczku, ale ja to tak odbieram. Przesunięcie do sfery niepowagi. Do sfery jakiejś już pełnej celebryckości, ale wyłącznie celebryckości, do jakiegoś worka z żartami. Coś dla Tuska bardzo, moim zdaniem, długofalowo niebezpiecznego, ale to jest też polityk, który oczywiście ma wielu zwolenników i na tym jakby poziomie już popularności, czy też powiązania z pewnymi interesami, no to też uczciwie trzeba powiedzieć, że niewiele szkodzi tak ostatecznie i całkowicie. Ja przypomnę chociażby jednego z byłych polskich premierów, który robił rzeczy absolutnie no, skandaliczne, a wciąż są media, które uważają go za autorytet i zapraszają do takiej dyskusji, w której jak gdyby nigdy nic, on Polakom i Polsce doradza, jak żyć. No, no da się, no więc pamiętajmy też o tym kontekście.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Redaktor Michał Karnowski w sieci, w polityce, w Polsce był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:33. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Krakowie i w Warszawie. W Krakowie i w Warszawie każdy ma jakiś przyjaciół. Również ja mam przyjaciół, którzy wczoraj w smutku pożegnali Tatianę Jaroszyńską i teraz wszystkim, którzy są zmartwieni, którzy myślą o życiu i śmierci, dedykuję tę piosenkę. I najprawdopodobniej mamy połączenie z Tajwanem. Hanna Shen przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Stanęliśmy na protestach i wyborach w Hongkongu. Co dalej się z tymi protestami dzieje?
No, zapowiadany jest duży protest na tę niedzielę, na 8 grudnia, organizowany przez taką grupę Civil Human Rights Front, która robiła także protesty między innymi w lecie, w czerwcu, i to były bardzo duże protesty. Jeden z nich to było 2 miliony uczestników. Na Hongkong, który ma 7,5 miliona mieszkańców, to są wielkie protesty. Także oczekuje się, że ten protest niedzielny będzie także bardzo duży. Ale te protesty, a właściwie wiece poparcia dla Hongkongu, będą się odbywać nie tylko w Hongkongu. 8 grudnia będą w wielu miastach na świecie, także w Warszawie, także zapraszam słuchaczy Radia Wnet. 8 grudnia od godziny 12 przy kolumnie Zygmunta. Warto pokazać poparcie dla Hongkongczyków walczących o wolność. Wiele organizacji i osób, i o dziwo, i od lewa, i od prawa, to poparcie zaczyna w Polsce pokazywać. Między innymi bardzo ładny apel napisała Solidarność, NSZ Solidarność, opublikowała na swojej stronie internetowej. Było to takie wezwanie do zaprzestania represji w Hongkongu i wezwanie o przywrócenie praw obywatelskich i demokratycznych. W tym liście czytamy, że NSZ Solidarność łączy się w geście solidarności z protestującymi i walczącymi o demokrację i prawa człowieka, obywatelami Hongkongu. Nikt, kto poznał wolność, nie jest w stanie zgodzić się na jej utratę. Nikt, kto odbiera wolność, nie jest godzien szacunku. Rząd HRL powinien dołożyć wszelkich starań, żeby na ten szacunek zasłużyć. Bardzo piękna deklaracja, a także jest w niej wezwanie do udziału w tym wiecu. 8 grudnia o 12 w Warszawie przy kolumnie Zygmunta. Bardzo zapraszam państwa.
Ale na tym wiecu pani nie będzie, bo nie zdąży pani z Tajwanu na ten wiec dolecieć. Ale
Nie będę. Ja byłam już w czerwcu, kiedy dokładnie dnia, w którym przyjeżdżałam, był pierwszy taki wiec i prosto z lotniska pojechałam. No, to tej zimy mi się nie uda, ale liczę na to, że państwo mnie tam zastąpicie, że będzie parę osób. Tak jak mówię, interesujące jest to, że w tej chwili sprawą coraz więcej osób się interesuje. To jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo budujące.
Wejście Donalda Trumpa w tym wypadku jest ważniejsze. Jego podpis pod rezolucją, która ostrzega władze chińskie przed brutalną interwencją w Hongkongu.
Tak, to na pewno jest największe wsparcie. Każde wsparcie jest potrzebne w wspomnianej o sytuacji, mówienie prawdy o tym, co się tam dzieje, ale oczywiście to było największe i to Hongkongczycy bardzo mocno poczuli i wyrazili między innymi na protestach swoje poparcie i podziękowania dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ten gest nie podobał się Pekinowi, było to bardzo mocno skrytykowane i są też takie gesty, które mają pokazać niezadowolenie Chińczyków z tej polityki Donalda Trumpa. Między innymi w tym tygodniu Pekin ogłosił, że amerykańskie okręty wojskowe nie będą mogły odwiedzać Hongkongu. Także zapowiedział nałożenie sankcji na kilka organizacji pozarządowych amerykańskich, organizacji, które według Pekinu są zamieszane w organizowanie protestów. Sytuacji wcale nie poprawia fakt, że w tym tygodniu została przyjęta inna ustawa dotycząca sytuacji w innym miejscu, w Xinjiangu, prowincji Xinjiang, gdzie Chińczycy budują obozy, które często nazywane są obozami koncentracyjnymi. Tam trafiają Ujgurzy, głównie wyznania muzułmańskiego, ale wiemy, że są tam już także i chrześcijanie. I właśnie do tej sytuacji, do wszczęcia kroków, które mają temu przeciwdziałać, nawiązuje ustawa przyjęta przez amerykańską Izbę Reprezentantów. Ona wzywa władze amerykańskie, do administracji Donalda Trumpa, do wskazania i ukarania urzędników zamieszanych w owe masowe internowania członków, głównie górów w regionie Xinjiang. Podobna ustawa była już przyjęta przez Senat, ale mówi się, że ta przyjęta przez Izbę Reprezentantów jest taka ostrzejsza w języku, a także bardziej zobowiązująca właśnie przez to, że nakazuje administracji Trumpa przedłożenie konkretnej listy chińskich urzędników, którzy są odpowiedzialni za łamanie praw człowieka w Xinjiangu, i także wymaga, by osoby, które znajdą się na tej liście, podlegały sankcjom na mocy globalnej ustawy Magnickiego.
W Xinjiangu totalitaryzm w czystej postaci teraz jest.
Tak, to jest takie miejsce, w którym właściwie wiele z takich represji, które później w innych miejscach stosują Chińczycy, zaczynają się właśnie w Xinjiangu. Między innymi polityka przymusowego pobierania organów zaczęła się właśnie od Ujgurów. Dziś takim głównymi ofiarami tej polityki przymusowego pobierania organów od więźniów politycznych są członkowie ruchu Falun Gong. Te organy są od nich pobierane, potem sprzedawane, nim handluje partia komunistyczna na całym świecie. Ale ta polityka zaczęła się właśnie od Xinjiangu. Także jeżeli słyszymy dziś, że tam powstaje takie pełne państwo totalitarne z obozami koncentracyjnymi, to można zakładać, że to jest taka polityka, którą Chiny najchętniej wprowadziłyby w całym państwie środka. A często mówią, że ten ich model rządzenia to jest taki alternatywny model dla wielu innych państw, które one chciałyby widzieć w wielu innych państwach.
W Europie obserwowaliśmy szczyt NATO w Londynie. Czy jakimś echem odbił się w prasie chińskiej, czy to wydawanej w Chinach Ludowych, czy na Tajwanie?
Ja myślę, że to, jeżeli chodzi o kwestię chińską, to jest jeden z najważniejszych wydarzeń w tym tygodniu. To znaczy w trakcie tego szczytu zawarto deklarację, w której przedstawiono deklarację, która jest bardzo mocne odniesienie do Chin. To znaczy jest Chińska Republika Ludowa jest tam określona jako wyzwanie dla sojuszu. Krótko mówiąc, po raz pierwszy w historii sojuszu Chiny zostały uznane za kraj, który może zagrozić bezpieczeństwu 29 państw członkowskich NATO. Zaraz za tym stwierdzeniem znajduje się stwierdzenie dotyczące 5G. Nie ma tam co prawda wymienionych chińskich firm, ale wiadomo, że o to chodzi. Pisze się, że NATO i wchodzące w jego skład państwa zobowiązały się do zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, w tym sieci 5G, i uznały konieczność polegania na bezpiecznych i odpornych systemach. Wiemy, że kwestia Huawei była mocno poruszana przez administrację Trumpa obecną na szczycie. Między innymi Donald Trump powiedział, że rozmawiał z przedstawicielami Włoch, które wcześniej powiedziały, że Huawei będzie uczestniczyć w budowie 5G. Podobno w rozmowach z Donaldem Trumpem Włochy mają się z tego wycofywać. Twierdzą, że to pozwolenie dla Huawei zostanie cofnięte. Oczywiście owa deklaracja dotycząca Chin wywołała ostrą krytykę w mediach chińskich, ale obok tej krytyki jest też takie podkreślanie, jest dewaluowanie sojuszu. To znaczy media chińskie starają się pokazać, że jest to sojusz, który tak naprawdę jest bardzo podzielony. I tu cytuję się wypowiedzi Macrona o śmierci mózgu sojuszu. A tuba komunistycznej propagandy, dziennik Huangqiu Shipao, twierdzi, że tak naprawdę ta deklaracja dotycząca Chin nie jest wcale taka ważna, bo zainteresowanie nią jest niewielkie. Dużo większe zainteresowanie zbudziły żarty premiera Kanady Justina Trudeau z Trumpa. Ciekawą informację podał hongkongski dziennik South China Morning Post. Otóż on twierdzi, że to nie tylko administracja Trumpa naciskała na to, żeby w deklaracji końcowej znalazło się stwierdzenie, iż Chiny są wyzwaniem. O to podobno zabiegały także małe państwa z Europy, głównie państwa Europy Środkowo-Wschodniej. To jest bardzo optymistyczne. Jeżeli to jest prawda, jest to bardzo optymistyczne, dlatego że okazuje się, że są państwa w naszym regionie, które zaczynają rozumieć, czym jest zagrożenie chińskie.
Bo wiedzą, czym był komunizm, bo same tego doświadczyły. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Także dziękuję. Do usłyszenia.
Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Na zegarze godzina 7:47.